Przeczytajmy więc 29 rozdział, raczej mało znany fragment. Lepiej znamy ten wcześniejszy o wróżce Wendor i wizycie Saula u niej, które omawialiśmy tutaj na trzech ostatnich naszych rozważaniach tej księgi. Natomiast ten 29 rozdział wydaje się być takim pozornie nie zawierającym jakichś takich wielce intrygujących i nawet duchowych, budujących treści, ale jest to fragment Bożego Słowa i jak każdy jeden fragment, Bóg zawarł go w swym Słowie, abyśmy uważnie wczytywali się, uważnie rozważali, uważnie modlili się też i prosili Boga, aby dał nam dostrzec te lekcje, które są w nim zawarte i z Bożą pomocą i dzisiaj zobaczymy, że i tutaj możemy się czegoś nauczyć. Filistyńczycy ściągnęli wszystkie swoje wojska do Afek. Izraelici zaś rozłożyli się obozem przy źródle w Jezreel. A gdy książęta filistyńscy ciągnęli setkami i tysiącami, a na ostatek ciągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem. Rzekli dowódcy filistyńscy, po co są tutaj ci Hebrajczycy? Lecz Akisz odrzekł dowódcom filistyńskim, to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie mam mu nic do zarzucenia od czasu, gdy do mnie przyszedł, aż do dnia dzisiejszego. Lecz dowódcy filistyńscy popadli w gniew i rzekli do niego, oddal tego męża i niech wróci na swoje miejsce, gdzie go osiedliłeś. Niech nie rusza z nami do bitwy, bo mógłby stać się naszym przeciwnikiem w bitwie, przez co bowiem innego mógłby on pojednać się ze swoim panem, jak nie przez wydanie im głów tych oto wojowników. Czy to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów, pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000? Akisz przywołał tedy Dawida i rzekł do niego, jako żyje Jahwe, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam ci nic do zarzucenia. Odkąd do mnie przyszedłeś aż do dnia dzisiejszego, lecz książętom się nie podobasz. Dlatego wracaj i idź w pokoju i nie zrób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich. A Dawid rzekł do Akisza, cóż uczyniłem i co znalazłeś na swoim słudze od chwili, kiedy przystałem do ciebie, aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla mojego pana. Akisz odpowiedział Dawidowi, wiem, iżeś tak prawy w oczach moich jak anioł Boży. Lecz dowódcy filistyńscy powiedzieli, niech nie rusza z nami do bitwy. Dlatego wstań jutro rano wcześnie wraz ze sługami twojego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie jutro rano wcześnie, a skoro świt, odejdźcie. I wstał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. Filistyni zaś pociągnęli do Jezreel. Jak widzieliśmy w tych ostatnich rozdziałach, Dawid uciekając przed Saulem przez wiele, wiele lat, tutaj dokładnie nie wiemy ile czasu to trwało, ale komentatorzy biblijni twierdzą, że mogło to być ponad 10 lat, 15 nawet lat, niektórzy twierdzą. Także był to długi okres czasu, kiedy Dawid tułał się. I widzieliśmy te wzloty i upadki Dawida. Widzieliśmy jego chwilę wiary i naprawdę niesamowitego męstwa i zaufania do Boga. Ale widzieliśmy też wiele upadków. Widzieliśmy wiele sytuacji, gdzie Dawid chwiał się w swej wierze. I odnosząc zwycięstwa, niejednokrotnie jakby na zaraz po doświadczeniu zwycięstwa przeżywał nieraz taki emocjonalny kryzys. I myślę, że to nie było udziałem tylko Dawida, ale wielu ludzi coś podobnego przeżywa. że bardzo często, tak jak Eliasz po wielkim zwycięstwie na górze Karmel, gdy usłyszał słowa Jezebel, że chce go zabić, popadł w duchową depresję i ucieczkę. I tutaj podobnie, Dawid odniósł triumf nad Saulem, darując mu dwukrotnie życie, okazując mu łaskę. Saul pozornie pokutuje, pozornie kaja się. I Dawid jak gdyby ma tą świadomość, że nie przestępuje tego nakazu Pana, nie podnosi swojej ręki na Bożego pomazańca. Ale zaraz później czytamy o tym, że Dawid zaczyna w swoim własnym sercu zastanawiać się i mówi: nie, nie ma dla mnie nic lepszego, jak udać się do ziemi Filistynów. I widzimy, że Dawid udaje się ponownie do Akisza, który, jak wcześniej pamiętamy, wypędził go sprzed swojego oblicza, gdzie udawał człowieka obłąkanego. Dawid szuka schronienia u Filistynów, u Bożych wrogów i okłamuje króla filistyńskiego, stwarza przed nim pozory, że jest wrogiem Izraela, że atakuje swoich współbraci, tak naprawdę łupi te okoliczne ludy, wybija wszystkich do nogi, także Akisz o niczym nie wie. I jak widzimy tutaj z tego rozdziału, Akisz ma o nim bardzo dobre mniemanie. Mówi: jesteś jak anioł Boży, nic u ciebie złego nie znalazłem. Dawid przez ten czas, który przebywał u Akisza, czytaliśmy tutaj wcześniej w 29 rozdziale i wcześniej też jeszcze, że ten był tam u niego ponad rok czasu, rok i 4 miesiące. Także upłynął już pewien czas i Dawidowi cały czas udawało się zatuszować ślady swojej prawdziwej działalności. I Akisz ma o nim tak dobre mniemanie, że czyni go przywódcą straży przybocznej. Jego zastęp ma być takim zastępem chroniącym króla Akisza. I pojawia się sytuacja, w której w 29 rozdziale czytaliśmy, że Filistyni ściągnęli wszystkie swe wojska, aby walczyć z Saulem. I Akisz mówi do Dawida: musisz pójść ze mną. I oto teraz Dawid jest w takiej sytuacji, gdzie jest zmuszony do tego, żeby walczyć ze swoim własnym królem, ze swoim własnym ludem. Z drugiej zaś strony ciąży na nim ten dług wdzięczności wobec Akisza, który przyjął go, który darował mu miasto, który otoczył go opieką. I Dawid jest swego rodzaju po trzasku. I tak naprawdę nie czytamy tutaj w tym fragmencie, ani we wcześniejszym, na początku tego 29 rozdziału, gdzie ta historia została przerwana przez tą wizytę Saula u wróżki Wendor. Nie czytamy tutaj, żeby Dawid miał jakieś skrupuły. Nie czytamy o tym, żeby Dawid faktycznie się wahał. Nie wiemy, co było w jego sercu. Jest to okres, w którym nie ma żadnego psalmu, nie ma jakichś, poza tym fragmentem słowa, jakichś wyjaśnień, co działo się w sercu Dawida. Natomiast jego postawa w tym fragmencie, która jest opisana, raczej wskazuje na to, że Dawid jest gotów stanąć po stronie Filistynów i walczyć ze swoim ludem. Być może było tak, jak podejrzewali książęta filistyńscy, iż Dawid planuje jakiś podstęp, iż Dawid w czasie walki obróci się przeciwko nim i będzie walczył po stronie Saula. Być może tak by się stało. Ale to na pewno nie wynika ze słów Dawida. Czy Dawid nadal okłamuje Akisza? Czy gdzieś po tym 1,5 roku niemal pobytu wśród Filistynów już tak daleko zszedł, że jest gotów walczyć z Saulem i jest gotów walczyć ze swoim ludem? Trudno tak naprawdę być pewnym. Natomiast to, co jest pewne, to to, że Dawid znalazł się w miejscu, którym z pewnością nie spodziewał się, że się znajdzie, kiedy udawał się do ziemi Filistynów. I bracia i siostry, kiedy podejmujemy jakiś błędny krok, kiedy zamiast szukać Boga i pytać się Boga, gdzie mamy być, co mamy robić, jak mamy zająć się daną sytuacją, jakie decyzje podjąć, kiedy zamiast tego, tak jak Dawid widzieliśmy, nie pytał się Boga, nie modlił się, po prostu kierował się własnym strachem, kierował się własnym rozumem, żeby uniknąć już ataków Saula, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, podjął taką decyzję, że zamieszka wśród Filistynów. I kiedy my podejmujemy w takim duchu decyzję, podejmujemy ten pierwszy krok, nie mamy pojęcia, dokąd nas to zaprowadzi. Może nam się wydawać, że to tylko taki mały krok, że to tylko taka mała rzecz. Nie zamierzamy stanąć, tak jak tutaj, przeciwko teraz własnemu królowi i walczyć z Bożym ludem. Absolutnie nie to było zamysłem Dawida, kiedy udawał się do Akisza. Raczej chciał się uwolnić od Saula. Raczej chciał przeczekać, aż coś się stanie z Saulem, tak jak wcześniej powiedział, żeby Bóg zabrał mu życie, żeby zginął w bitwie czy coś. On nie chce na niego położyć ręki, więc schronię się u Filistynów i tam będę bezpieczny, tam przeczekam. Nie spodziewał się, że to doprowadzi go do sytuacji, w której będzie postawiony, że musi walczyć z Saulem. Nie tylko z Saulem, z całym Bożym ludem. A więc tutaj myślę, że mamy jedno z bardzo wielu ostrzeżeń Bożego Słowa, aby nie kierować się własnym rozumem przy podejmowaniu ważkich decyzji, ale abyśmy zawsze modlili się, zawsze pytali się Boga, zawsze radzili się Bożego Słowa, podzielili się z braćmi, siostrami, którym ufamy, którzy wiemy, że chodzą z Bogiem i nie spieszyli się z ważkimi decyzjami, gdyż nie wiemy, jakie będą ich konsekwencje. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wyobraźcie sobie, cofnijmy troszkę taśmę do czasów, kiedy Dawid wychodził na spotkanie z Goliatem. Wyobraźcie sobie, że wtedy ktoś do niego by powiedział: nie podobasz się książętom filistyńskim. Nie rób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich. Jak myślicie, jak wtedy Dawid by na to zareagował, kiedy pełen wiary wychodził naprzeciwko Goliata? Czy Dawid, myślicie, podwinąłby ogon i zawróciłby z pola bitwy, tak jak tutaj? Czy posłuchałby się? Nie, on by raczej, myślę, powiedział: ja zrobię wszystko, żeby narazić się książętom filistyńskim. Ja nie dbam o to, co o mnie myślą książęta filistyńscy. Ja dbam o to, żeby podobać się Bogu Najwyższemu. I w Jego mocy, i w Jego uzdolnieniu wychodzę naprzeciwko tego filistyńskiego olbrzyma. Taki był duch Dawida, taka była postawa Dawida. Dawidowi na myśl by nie przyszło, żeby liczyć się ze zdaniem książąt filistyńskich. Ale zobaczcie, tutaj jest w miejscu, w którym musi się liczyć z ich zdaniem. I jak oni mówią nie, to Dawid nie ma nic do powiedzenia. Musi podwinąć ogon i wracać do domu. Oczywiście jest w tym zrządzenie Boże. Jeśli znacie następny rozdział, to wiecie, że to wszystko jest tutaj, Bóg nad tym wszystkim czuwa. Jest tym Boża ręka, jest to droga do doprowadzenia Dawida do miejsca pokuty, do miejsca porzucenia tego stanu, w którym się znalazł. Ale ten fragment pokazuje nam naprawdę smutny obraz Dawida. Chociaż Akisz ma o nim tak dobre zdanie, wiemy, że nie jest to zdanie zbudowane na prawdzie. Jest to zdanie zbudowane na oszustwie. Dawid po prostu prowadzi dobrą grę przed Akiszem. Akisz ma do niego tak wielkie zaufanie. Czytamy, że Filistyni ściągnęli setkami i tysiącami, rozłożyli swoje wojska w Afek i na koniec, na ostatek ciągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem. Wyobraźcie sobie zdumienie tych innych książąt filistyńskich, gdyż Filistia nie była rządzona przez jednego króla, był Akisz, ale było też pięciu innych książąt filistyńskich. Tam było pięć wielkich miast i one jakby stanowiły taką koalicję Filistynów. I teraz tamci patrzą, któż to ciągnie z Akiszem? Oto Dawid, sługa Saula, z którym właśnie mają toczyć walkę. Tak? Po drugiej stronie tej doliny Jezreel stoją wojska Saula. A tutaj na tyłach stoi Dawid ze swoimi 600 żołnierzami. Ja nie wiem, co to jest. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że w przeddzień bitwy pod Grunwaldem na tyły Jagieły przychodzi 600 krzyżaków i mówią: my będziemy z tobą walczyć tutaj, my będziemy cię bronić. Coś nie tak. I ci książęta mówią: co to jest? Co ci Hebrajczycy tutaj robią? Co oni tutaj mają? Akisz jest tak przekonany o uczciwości Dawida i o tym, że Dawid faktycznie jest gotów za niego swoje życie położyć i że Dawid tam obiecał mu wcześniej, mówi: zobaczysz, co teraz zrobię dla ciebie. Tak? Pamiętacie, jak tam dowiedział się o tym, że ma iść na... Nie powiedział dokładnie co, ale tak Powiedział, że Akisz to rozumiał, no to teraz Dawid się wsławi, teraz wreszcie zobaczę, jak to Dawid tutaj będzie mi wiernie służył. Ale ci książęta patrzą na niego, nie, 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 my nie chcemy takich sprzymierzeńców. My nie chcemy teraz, żeby oni z nami w ogóle walczyli. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w czasie bitwy może wszystko się zmienić. I nagle Dawid zacznie od tyłu nas atakować, zamiast bronić Akisza. I co wtedy? A więc myślę, że tutaj ci Filistyni zdroworozsądkowo myśleli. Natomiast w tym ich pytaniu dostrzegam coś więcej. Oto dowódcy filistyńscy mówią, po co są tutaj ci Hebrajczycy. Dosłownie w oryginale tam jest coś takiego powiedziane, co? Ci Hebrajczycy tutaj? Oni są zdumieni. I w tym pytaniu widzę coś więcej, czego myślę Dawid niestety nie widział. Dawid powinien był zadać sobie to pytanie i powiedzieć, co ja tutaj robię? Czy to jest moje miejsce? Co ja mam do czynienia z tymi Filistynami? W ich zastępach? Stać razem z nimi? Przeciwko Bożemu ludowi? Czy to jest dla mnie miejsce? Ale Dawid najwyraźniej tak nie myślał. Ci Filistyni to dostrzegli, a Dawid tego nie dostrzegał. Zastanawiam się, czy czasami nie jest tak, że ludzie ze świata patrzą na nas i mówią, co ci chrześcijanie tu między nami robią, a my tego nie widzimy. Co ci wierzący mają do czynienia z nami? A wierzący są nieraz wśród bezbożnych i zrobią to samo, co bezbożni. I w ogóle jakby nie zadają sobie tego pytania, co ja tutaj robię? Czy to jest miejsce dla mnie? Czy ja rzeczywiście tutaj należę? Najwyraźniej wierzący z Koryntu mieszali się z tym światem do tego stopnia, że apostoł Paweł musiał ich napomnieć i powiedzieć do nich, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, co najprawdopodobniej było imieniem szatana? Jaka zgoda? Co za dział ma wierzący z niewierzącymi? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Na te wszystkie pytania odpowiemy, jaka jest wspólnota, jaka jest zgoda. Nie ma żadnej. Tu jest królestwo światłości, tu jest królestwo ciemności. I widzimy, że w Słowie Bożym naprawdę nie ma wiele miejsca na szarą strefę. Apostoł Jan mówi, albo jesteś dzieckiem Boga, albo jesteś dzieckiem diabła. Albo jesteś w światłości, albo jesteś w ciemności. Albo miłujesz Boga, albo nienawidzisz Boga. Apostoł Jakub mówi, ci z was, którzy chcą być przyjaciółmi świata, stają się nieprzyjaciółmi Boga. Wydaje mi się, że dzisiaj wielu wierzących jest wśród Filistynów, stoją z nimi w szeregach i w ogóle nie wydaje mi się, że są w niewłaściwym miejscu. Nie widzą różnicy między świątynią Bożą a świątynią Beliala. Apostoł Paweł kontynuuje do tych Koryntian i mówi, myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Bracia i siostry, jesteśmy świątynią Boga żywego. Oby Bóg pomógł nam to zrozumieć. Obyśmy mieli świadomość tego, że jeśli Boży Duch mieszka w nas, to jesteśmy świątynią Boga żywego. I gdziekolwiek idziemy, świątynia Boga żywego tam się znajduje, gdzie my się znajdujemy. Jakaż to straszna rzecz, kiedy wprowadzamy świątynię Bożą do synagogi szatana. Kiedy patrzymy naszymi oczami na to, na co patrzą synowie tego świata. Na to, kiedy słuchamy naszymi uszami muzyki, której słuchają ludzie, którzy nie znają Boga i którą tworzą muzykę, którzy są zaprzedani diabłu. Jakąż tragedią jest, kiedy wierzący ludzie, świątynia Boga żywego jest postawiona w świątyni diabła. I nawet świat potrafi to zobaczyć. Świat śmieje się z chrześcijańskiego roka. Że to jest tak jak, co to jest chrześcijański rok? Chrześcijański demon. Jakiś absurd jest. Muzyka, która tworzona jest przez ludzi, którzy jawnie dzisiaj, wielu z nich, wielu twórców, wielu propagatorów tej muzyki, jawnie mówią o swym demonicznym nawiedzeniu inspiracji. A dzisiaj coraz częściej taka muzyka rozbrzmiewa w kościołach. Coraz więcej chrześcijan oponuje, kiedy ktokolwiek próbuje podnieść głos. I tego jest pełno, widzimy, tych rzeczy jest pełno. To jest tylko jeden z niewielu przykładów. Tego, jak dzisiaj w kościele po prostu jest cała masa rzeczy, które są domeną szatana. I Boży Kościół nie widzi tego. Ludzie Boży nie widzą tego, że to nie jest właściwe miejsce dla Kościoła Bożego, ani miejsce dla tych rzeczy w Kościele Bożym. Wielu ludzi ze świata nieraz potrafi to dostrzec i mówi, przecież wy robicie dokładnie to samo. Przecież wy dokładnie te same rzeczy macie. Oto Bóg mówi, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Jest wiele rzeczy na tym świecie, od których winniśmy się trzymać z dala. I wielu ludzi, z którymi nie powinniśmy mieć nic do czynienia. Oczywiście to nie oznacza jakiejś bezwzględnej separacji, gdyż taka nie jest możliwa, ani nie jest właściwa. Apostoł Paweł również do Koryntian mówi, napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale dodaje, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. A więc zrozumiałe jest, że żyjąc w tym świecie, obracamy się wśród ludzi tego świata, w jakiejś mierze funkcjonujemy w pewnych systemach, w których ten świat funkcjonuje, a jednak jesteśmy wzywani do tego, żeby nie być częścią tego świata. A jednak wzywani jesteśmy do ciągłej separacji od wszystkiego w tym świecie, co separuje nas od Boga i co separuje ludzi w tym świecie od Boga. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, jesteśmy w ciągłych związkach, jesteśmy w różnego rodzaju powiązaniach z tym światem i to jest Bożą zasadą, a jednak jesteśmy wciąż wzywani do tego, aby się oddalić od tego wszystkiego, co w tym świecie nie jest z Boga. Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Jesteście w świecie? Jakże ten świat miałby poznać Bożą światłość, gdyby nas nie było w tym świecie? A więc musimy być w tym świecie, ale jesteśmy światłością tego świata. Nie jesteśmy częścią tego świata, nie jesteśmy ciemnością, w której czytamy, pogrążony jest cały ten świat. Pan Jezus mówi, wy jesteście solą tej ziemi. I te dwa obrazy mówią nam, że jesteśmy w kontakcie z tym światem, ale jesteśmy inni od tego świata. Nie jesteśmy częścią tego świata. I bracia i siostry, jakże potrzebujemy codziennie Bożej pomocy, Bożej łaski, aby będąc w tym świecie, aby mając kontakty z ludźmi tego świata, aby pracując, przyjaźniąc się, żyjąc wśród sąsiadów i innych ludzi tego świata, nie być częścią tego wrogiego Bogu systemu, ale być światłością, ale być solą. Być ludźmi, którzy raczej są kanałem, przez który Bóg może dotrzeć do nich, niż ludźmi, którzy się asymilują. Ludźmi, którzy wchodzą w takie relacje i w takie związki, że Pismo nazywa to jarzmem, nierównym jarzmem, w którym jesteśmy spięci z nimi i w tym momencie już nie możemy iść za Bogiem, dlatego że to, co świat powie, to, co świat dyktuje, świata normy, są tak wiążące nas, że nie jesteśmy w stanie swobodnie służyć Chrystusowi. Już nie jesteśmy w tym jarzmie dobrym i lekkim Chrystusa, ale zaprzęgamy się w jarzmo tego świata. I przed tym jesteśmy ostrzegani. Z drugiej strony jest takie zagrożenie, aby stać się takimi separatystami i stać się ludźmi tak wyizolowanymi i stać się ludźmi tak zamkniętymi, tak zajętymi swoją własną świętością, że zapominamy o naszym powołaniu do tego świata. Zapominamy i nie czynimy starań, by ratować zgubionych. I to oczywiście jest druga skrajność, gdzie zupełnie separujemy się i gdzie zupełnie nie jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi tego świata. Oczywiście to też nie jest właściwa droga. Winniśmy, trwając blisko przy Chrystusie, mieć serca pełne miłości do ludzi tego świata, współczucia do ludzi tego świata i szukać ciągle dróg, jak ich wyciągnąć z tego świata, jak ich ratować z tego świata, w jaki sposób pomóc im nawiązać z Chrystusem tą relację, którą z łaski swojej dał nam nawiązać. To jest naszą powinnością. Czy Dawidowi to się udało, będąc Achiszem? Można w jakiejś mierze podejrzewać, że w jakimś maleńkim stopniu tak, chociaż znowu jest to tylko przypuszczenie. Zauważcie, że gdy Achisz tutaj nakazuje Dawidowi odejść, mówi do niego w wierszu szóstym, jako żyje Jahwe, tutaj używa słowa Jahwe, a więc nie mówi jako żyje i tam wiecie jakiegoś filistyńskiego Boga, być może dlatego, że chce Dawida tak łagodnie potraktować i zna imię hebrajskiego Boga, więc używa tego imienia Bożego i przysięga na imię Jahwe. Niektórzy dopatrują się tutaj czegoś więcej, że Achisz w jakiejś mierze pod wpływem pobożności Dawida, przynajmniej pozornej pobożności, jaką Dawid prezentował, sam zaczął skłaniać się w tym kierunku. Ale to wątpliwe jest dla mnie, dlatego że jeśli by faktycznie uznał Boga Izraela, to nie szedłby na wojnę z ludem tego Boga. A więc wydaje mi się, że są to tylko słowa, że jest to tylko kurtuazja tego króla wobec Dawida. I też jest bardzo ważne, abyśmy nie dali się zwieść słowom, abyśmy nie byli tacy łatwowierni. Mam nadzieję, że już życie nas tego nauczyło nieraz, ale Słowo Boże nam pokazuje, jak często Boży ludzie są tacy naiwni, tacy łatwowierni. Ja na pewno jestem bardzo naiwny i łatwowierny, daję się nabrać. Ale widzę w Słowie Bożym, że to, że ktoś coś mówi, to, że ktoś użyje imienia Bożego czy imienia Pana Jezusa, to, że ktoś powoła się na jakieś Boże sprawy, na Słowo Boże, to wcale nie oznacza, że w jego sercu jest rzeczywiście szacunek wobec tego Boga, że jest szacunek wobec tego Słowa. Wiemy, że diabeł powoływał się na Boże Słowo, tak? Kiedy rozmawiał z Panem Jezusem. I z pewnością, kiedy do nas przychodzi, niejednokrotnie powołuje się na Słowo Boże, aby nas oskarżać, aby nas atakować, aby nas kusić. A więc nie bierzmy tego wszystkiego za dobrą monetę. Króciutko jeszcze przyjrzyjmy się temu, na co naraził się Dawid. Co stało się tutaj problemem Dawida, idąc właśnie tą drogą kompromisu. I oczywiście czyniąc to wszystko, nie stawiamy siebie ponad Dawidem. Nie czynimy tego i nie patrzymy z dystansu i mówimy, o ja to bym tak nisko nie upadł. Raczej czytamy to świadomi naszych własnych słabości, naszych własnych błędów, naszych własnych braków i uczymy się, aby nie pójść tą drogą nieposłuszeństwa, aby wziąć sobie to, co się w jego życiu wydarzyło jako ostrzeżenie. Tak jak w życiu innych, tak? To Dawid tutaj nie jest biblijnym wyjątkiem. Pamiętamy Lota, który poszedł do Sodomy. Pamiętamy Jonasza, który zamiast udać się tam, gdzie Bóg mu powiedział, żeby szedł, to on chcąc czy to ratować własną skórę, czy po prostu w nienawiści do tych mieszkańców Niniwy obiera inną drogę. A więc jest wiele, wiele biblijnych przykładów ludzi, którzy albo z jakiejś ciekawości, czy dla własnego bezpieczeństwa, czy dla wygody, czy dla poszukiwania jakiejś przyjemności czy zysków obrali inną drogę niż Boża droga i to zaprowadziło ich do takiego miejsca, w którym z jednej strony, jak czytamy o Locie, tak, że ten sprawiedliwy trapił się w swej duszy. Tak Nowy Testament o nim mówi, o Locie. Ale patrząc na to, co robił, siedział w bramie ze starszymi miasta, w którym działo się takie zło. Nie widzimy, żeby był jakimś świadectwem, nie widzimy, żeby faktycznie jakiś realny wpływ wywierał na nich. Podobnie tutaj. Obawiam się, że to wszystko, co Dawid robi, jest wielką farsą i stąd nie może być tutaj trwałego wpływu na Achisza czy kogokolwiek innego. Może być pozorny wpływ, tak jak i dzisiaj, myślę, wiele kościołów ma pozorny wpływ, wielu chrześcijan ma pozorny wpływ na swoje środowisko, na ludzi, ale nie jest to trwały wpływ, nie jest to prawdziwy wpływ, dlatego że życie ich jest w takim pomieszaniu światłości z ciemnością. Jest to strumień, ale pełen błota. I stąd ktoś coś tam może dostrzec, ktoś czymś może być zarażony, ktoś w jakiś sposób może mu się to podobać, no bo to w jakiejś mierze odzwierciedla jego własny charakter światowy, Więc w tej mierze świat może nawet być chętny, żeby z czymś takim przebywać. Ale trudno mówić o prawdziwym wpływie. Trudno mówić o prawdziwej przemianie. Widzimy tutaj w tym całym czasie pobytu Dawida Łakisza jedną zasadę, że Dawid kłamie. To jest ewidentne. Chociaż w jednym z psalmów mówi: Panie, strzeż moje wargi od wszelkiego kłamstwa. To widzimy, że tutaj jest w takim stanie kompromisu, który zmusza go do ciągłego posługiwania się nieprawdą. Po drugie, obawiam się, że jego osobista pobożność cierpiała na tym. Gdyż jeśli zwiążemy się z tym światem, to oczywiście możemy wypowiadać jakieś słowa, możemy wypowiadać jakieś modlitwy, możemy wykonywać jakieś zewnętrzne gesty, ale wiemy, że to wszystko nie ma znaczenia, jeśli nie ma za tym serca, które jest blisko Boga. I stąd też nie ma ani jednego psalmu, który by wyrażał tą pobożność Dawida. Widzimy, że psalmy są takim elementem, w których Dawid daje wyraz swojemu sercu. Kiedy jego serce jest blisko Boga, nawet jeśli Dawid cierpi, nawet jeśli się zmaga, nawet jeśli jego życie jest pełne problemów i nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, to widzimy, że w jego sercu wzbudza się ta pieśń chwały dla Boga, ta ufność, że Bóg go z tego wyrwie, że Bóg go przez to przeprowadzi. Ale w tym okresie jest cisza. Nie ma tego strumienia, tej żywej pobożności Dawida. Po trzecie, kiedy jesteśmy w takim miejscu, znajdujemy się tak naprawdę w niebezpieczeństwie, a nie w bezpieczeństwie, którego szukaliśmy. Dawidowi wydawało się, że uciekając do Filistii, znajdzie bezpieczeństwo, ale tak naprawdę znalazł się w miejscu, które było przeklęte przez Boga. Znalazł się w miejscu, które było skazane przez Boga na zagładę. Znalazł się wśród ludzi, którzy byli z gruntu wrogami Boga i z nimi się związał przymierzem w jakiejś mierze. Stał się jednym z nich w jakimś stopniu i tak naprawdę był w wielkim niebezpieczeństwie. Nieustannie, nieustannie każdy z nas musimy naprawdę badać naszą więź z tym światem. Czy jest to więź, która separuje nas od naszego Pana Jezusa? Czy jest to więź, dzięki której ludzie tego świata mogą nawiązać relacje z naszym Panem? Ja wiem, że myślenie dzisiaj to nie jest w modzie i wielu ludziom się nie chce nawet myśleć i zastanawiać i rozważać tego, gdzie są. Po prostu żyjemy w takim status quo, przyjmujemy, że tak jest i pędzimy z naszym życiem, mając tyle obowiązków i tyle zajęć, ale bracia i siostry, są pewne rzeczy, o których musimy myśleć. Są pewne rzeczy, nad którymi musimy się głęboko zastanawiać. Musimy badać samych siebie, jak Słowo Boże nam mówi. Musimy pilnować naszych dróg i bardziej niż wszystkiego innego, musimy pilnować naszego serca. Nie możemy siebie zwolnić z tego obowiązku. Musimy na to znajdować czas, aby zastanawiać się, na ile ja tkwię w tym świecie, na ile sposób, w jaki prowadzę interesy, na ile moje relacje z tymi ludźmi rzeczywiście są narzędziem i są motorem, przez który Bóg umożliwia mi dotarcie do nich z Bożym światłem, a na ile po prostu jest to, niczym to się nie różni od tego, jak żyją ludzie tego świata. Jest to takie samo. Musimy być szczerzy wobec siebie i szczerze siebie oceniać. I co gorsza, czy to nie jest przyczyną tego, że moja relacja z moim Bogiem jest coraz bardziej odległa, jest coraz bardziej chłodna, coraz bardziej bezosobowa? Bo to taki jest skutek tego. Jeśli wrastamy w tym świecie, to z pewnością nasze serca nie są tam, gdzie jest nasz skarb, ale nasze serca przywiązują się do tego świata i do rzeczy tego świata. Ktoś powiedział, że jeżeli lgniemy do Pana Jezusa, to będzie chronić nas przed przylgnięciem do tego świata. Natomiast jeżeli lgniemy do tego świata, to z pewnością odseparuje nas od naszego Pana. I myślę, że jest to bardzo biblijne. Jeszcze jedna myśl tylko i będziemy kończyć. Zauważcie, że Filistyni nie tylko zobaczyli, że nie jest to właściwe miejsce dla tych Hebrajczyków, ale Filistyni też pamiętali o tym, kim jest Dawid, o czym Dawid chyba zapomniał. Kiedy Akisz próbuje go bronić, oni mówią: czy to nie jest Dawid? Czy to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów? Widzimy, że ten przebój nadal jeszcze był wysoko na listach przebojów w Izraelu. I nadal mówi, nuci się wśród pląsów, nadal. Czy to nie jest Dawid? To już minęły lata od tego, kiedy Goliadu padł w Dolinie Dębów. Ale pamiętacie, jak wtedy, jak Dawid wracał z Saulem, tam wszystkie kobiety wyszły i śpiewały. Dawid, raźnie była to dobra melodia, bo jeszcze po latach ją śpiewali. W pląsach jeszcze. Mówią, nadal nuci się w pląsach. Pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000. Filistyni wiedzieli, że to jest człowiek, który powalił Goliata. To jest człowiek, który jak wcześniej najeżdżał na Filistynów. Przecież Dawid ciągle na Filistynów najeżdżał. Saul nieustannie go wysyłał tam, do nich. Oni byli w tym momencie największym zagrożeniem dla Izraela. I Dawid, czytamy, zawsze miał powodzenie. Zawsze odnosił zwycięstwo. Żadna filistyńska armia nie była się w stanie mu przeciwstawić. Oni mówią, to jest ten sam Dawid. Ale czy jest to ten sam Dawid? W pewnym sensie tak, nadal jest ten sam człowiek. Ale w stanie, w którym się znajduje, to już nie jest ten sam Dawid. Dawid zapomniał o tym, kim jest. Wydaje się, że zapomniał. Wydaje się, że gdzieś się zagubił w tym wszystkim. Szukając własnego bezpieczeństwa, mając już dosyć tej tułaczki, przyzwyczajając się do wygody życia wśród Filistynów w bezpiecznym, obwarowanym mieście, łupiąc, grabiąc, zabijając kobiety, dzieci, wszystko, co tam było wokół i żywiąc się tym i żyjąc z tego, gdzieś w jego sercu coś zaczęło się zmieniać. I zapomniał, kim jest. I bracie i siostro, jeżeli ty i ja nie chodzimy tą drogą, którą winniśmy chodzić jako dzieci Boże, jeśli idziemy jakąkolwiek inną drogą, to nie jest to tylko kwestia tego, że tu i tam gdzieś po prostu nam się noga powinie, ale jeśli obieramy jakąś taką drogę kompromisu w naszym życiu, jeśli po prostu żyjemy no, tak jak żyją wszyscy, tak? Zamiast żyć inaczej, jak świątynia Boża, jak Boży lud, może okazać się, że z czasem nawet my sami nie będziemy widzieli różnicy i nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. I myślę, że jest wielu, wielu chrześcijan, którzy nie wiedzą, czy może teoretycznie są w stanie zacytować pewne wiersze, tak? Ale praktycznie w swoim życiu w ogóle nie żyją, nie są świadomi tego, że są solą tej ziemi, że są świątynią Boga żywego, że są częścią oblubienicy ciała Chrystusa na tej ziemi. To wszystko po prostu jest tylko, to są tylko słowa dla nich. To jest tylko teoria. O tak, oni znają te wiersze. Oni są w stanie zacytować, ale w życiu na co dzień tego po prostu nie ma. Nie ma takiego myślenia, nie ma tego rozumienia, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. Że już nie jestem po to, żeby żyć dla siebie. Że jestem własnością Chrystusa. Że jestem sługą Chrystusa. Jestem szafarzem wielkich darów Bożych. Pomyśl, bracie i siostro, czy żyjesz w takiej świadomości wybrania, że Bóg cię wybrał z tego świata, że przeznaczył cię, abyś wydawał owoc i aby twój owoc był obfity, aby się pomnażał, że udzielił ci swego ducha, że to już nie żyjesz ty i tylko ty, ale masz w sobie życie Boże, moc Bożą, mądrość Bożą, wszelkie uzdolnienie, do czegokolwiek Bóg cię powołuje. W Jezusie Chrystusie jesteś tym obdarowany. To jest twoim udziałem jako dziecka Bożego, aby żyć dla Jego chwały, żyć ku Jego upodobaniu, aby czynić Jego dzieła. Czy żyjesz w takiej świadomości? Czy budzisz się każdego dnia i dedykujesz swoje życie Bogu? I rozumiesz, że nie jesteś po to, żeby tylko jeść i pić i spać i pracować i robić to wszystko, co robią ludzie tego świata, ale masz przed sobą coś większego. Dlatego, że jesteś szczególną Bożą własnością pośród wszystkich narodów. Czy po prostu są to tylko słowa? Że już gdzieś tak bardzo ugrzęźliśmy w tym świecie, że się niczym nie różnimy od tego świata i zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Pamiętacie, co Piotr mówi w swoim liście, kiedy mówi o tym, żebyśmy uzupełniali naszą wiarą tymi cnotami? I na czym kończy? Mówi, jeśli ktoś tego nie czyni, to zapomniał. Zapomniał, że został oczyszczony ze swoich grzechów. Zapomniał. Jakub mówi o ludziach, którzy czytają Biblię, którzy patrzą w to zwierciadło, odchodzą i zapominają, jak wyglądają. Możemy uwikłać się tak w tym świecie, że będziemy jak Dawid. Będziemy stać wśród Filistynów i nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Ale bracia, siostry, nie chcę kończyć na taką nutę. Nie mam czasu, żeby wejść w następne wiersze, ale zachęcam was, żebyście je przeczytali. Bóg zamierza zniszczyć Syklak. Bóg zamierza spalić tą ostoję Dawida. Zamierza zniszczyć jego świat i postawić go w miejscu, gdzie wszyscy będą przeciwko niemu. Nawet jego przyjaciele, nawet jego żołnierze. Dawid wszystko straci na chwilę. Bóg sprawi, że ziemia zachwieje się pod jego nogami, aby go ratować, aby go cucić, aby go wyrwać, aby go doprowadzić do miejsca pokuty. I bracie i siostro, moją modlitwą jest, że jeśli ktokolwiek z nas siedzi w tym świecie, aby Bóg zachwiał ziemię pod naszymi nogami, aby spalił nasz Syklak, aby posłał Amalekitów, którzy zniszczą to, co kochamy w tym świecie, co oddziela nas od Boga, aby nas ratować. Cóż da człowiekowi, jeśli zyska cały ten świat, duszę swoją straci, abyśmy stracili cały ten świat i wszystko, co mamy, aby tylko duszę zachować, abyśmy prawdziwie byli tym, kim winniśmy być i żyli tak, jak winniśmy żyć. Niech Bóg nie pozwoli żadnemu z nas pozostać w krainie Filistynów, ale niechaj Bóg zrobi wszystko, co konieczne, abyśmy byli Jego ludem, stali po stronie Jego ludu, czynili Jego dzieła, byli jak Dawid w czasach swojej świetności, w czasach swojej wiary i wierności Bogu. Obyśmy takiego Dawida naśladowali i więcej, obyśmy naśladowali Jego wielkiego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pokazał nam, jak mamy chodzić w tym świecie, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy traktować ludzi, jak mamy traktować dobra tego świata. Obyśmy nie stracili Go sprzed oczu, ale wpatrzeni w Niego, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, każdego dnia brali na siebie nasz krzyż i naśladowali Go. Niechaj Bóg nam dopomoże. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy, żeś zmiłował się nad nami, kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, kiedy nasze serca i nasze oczy były zamknięte, kiedy nie znaliśmy nic innego, jak tylko grzech i ten świat. I tutaj szukaliśmy przyjemności, tu szukaliśmy pokoju, tu szukaliśmy jakiejś stabilności. Żyliśmy pogrążeni w naszej nieświadomości, naszego stanu, naszego zagrożenia. Mając swoją religię, mając swoje jakieś starania i to wszystko, co myśleliśmy, że wystarczy i że nam zapewni jakąś przyszłość. Ale Panie, dziękujemy, że zburzyłeś to wszystko, że pokazałeś nam, że jest to trzcina, która wbija się w naszą rękę. Że nie jest to żadna skała, na której stoimy, ale jest to piach, który gdy przyjdzie burza, wszystko się rozsypie, wszystko się zawali. Nie ostoi się to ani w tym świecie, ani przed sądem Twoim. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam na Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Jedyną drogę do Ciebie, jedyną nadzieję naszą. I dałeś nam łaskę położyć w Nim ufność. Wzbudziłeś wiarę w naszych sercach, którą uchwyciliśmy się Go. Panie, powiedziałeś, abyśmy tak jak przyjęliśmy Pana Jezusa, tak abyśmy w Nim chodzili, tak abyśmy w Nim trwali, ugruntowani w Nim. Modlę się, drogi Panie, abyśmy żyjąc w tym świecie, będąc poddani różnym presjom tego świata, różnym pokuszeniom, różnym sytuacjom, w których tak łatwo jest obrać tą drogę kompromisu, zrobić tak mały, niewinny krok, aby było nam trochę bezpieczniej, aby było nam trochę raźniej, aby jakiejś radości skorzystać, cokolwiek ten świat nam oferuje. Nie wiemy, dokąd nas to prowadzi, nie wiemy, gdzie będziemy za rok, jakie będą konsekwencje tego kroku. Panie, daj nam mądrość, abyśmy na początku tych sytuacji rozróżniali, że jest to pułapka diabelska, mieli tę świadomość, że to nie jest droga, którą mamy iść. Obyśmy byli ludźmi, którzy nieustannie pytają się Ciebie, którzy mają przed Tobą otwarte serca. I szukamy Ciebie, szukamy Twoich dróg. Nie jesteśmy pochopni w naszych decyzjach, ale pytamy się Ciebie. I nawet jeśli zbłądzimy, Panie, możesz do nas powiedzieć, możesz nam szybko wskazać, że jesteśmy na złej drodze i cofnąć nas i ratować nas. Zachowaj nas, proszę, przed zadomowieniem się w tym świecie. Zadomowieniem się w tym rosnącym egoizmie tego świata. Nieprawości, tej temu wszeteczeństwu, jakie widzimy, coraz zatacza szersze kręgi niemoralności, tej chciwości i żądzy pieniądza. Boże kochany, zachowaj nas od utożsamiania się i stania się częścią tego świata do tego stopnia, że zatracimy naszą tożsamość, zatracimy naszą owocność. Zachowaj nas, drogi Panie, przemawiaj do nas, daj nam, byśmy byli trzeźwi, byśmy nie oszukiwali samych siebie, byśmy nie wmawiali sobie czegoś, co nie jest prawdą, ale by Twój Święty Duch pokazywał nam, gdzie jesteśmy, jaki jest prawdziwy stan naszych serc, kogo naprawdę kochamy, komu naprawdę służymy, aby się nie okazało, że jesteśmy wśród Filistynów i służymy Filistynom i walczymy tak naprawdę z Tobą. Panie, jeśli trzeba, zbóż nasze warownie, zbóż nasze miejsca, w których położyliśmy ufność, zamiast ufać Tobie. Prosimy o Twą łaskę nad nami, Twe miłosierdzie nad nami, Twe dzieło zbawienia, abyśmy mogli stanąć przed Tobą jako dobrzy, wypróbowani pracownicy, wierni Twoi uczniowie, prawdziwie miłujący Cię czystym sercem. Zachowaj nas, Panie, od obłudy. Zachowaj nas od drogi kompromisu. Prosimy, prowadź nas drogą życia, drogą zbawienia, drogą Twojego życia. Prosimy. Amen.